dużo Bożych rzeczy się dzieje, dużo Bożych zmian się dzieje. Wiecie, ja wierzę, że to jest, ja się bardzo cieszę, bo tutaj ze mną są moje, wiesz, dwie przyjaciółki z mężami, tak to nazwijmy, dobrze, które od lat tutaj są, za tydzień będą następne dwie, chyba że Magda z mężem też przyjdzie, nie? Także to są moi przyjaciele od lat, którzy ze mną pracują przy Wiatrołapie, tak, i przy Perspektywie, i jak oni tu są, to ja się wtedy czuję, tak, że tak powiem, kompletnie i w pełni, tak? Także ja się cieszę, że są tutaj dzisiaj, tak, bo to jest dla mnie takie fajne, fajne wsparcie i zaplecze. To czy wy jesteście dla mnie oczywiście wsparciem i zapleczem, a to wiecie, takie wieloletnie przyjaźnie to robią swoje. No, ale w każdym bądź razie także cieszymy się, że jesteście z nami wszyscy, łącznie z misiami, który jeden śpi, drugi poleciał na szkółkę. Także super i wy, którzy jesteście z nami pierwszy raz, też się cieszę, że jesteście, tak? Ja naprawdę wierzę, że Bóg coś czyni w kierunku tego, że coś się tu zmienia w kierunku takich wiatrołapowych atmosfer. Bóg nam po prostu mówił o tym rok wcześniej, mówiąc do nas, że jakby Bóg przesuwa wiatrołap na inne miejsce, powiedział nam nawet dokładnie, jakie to jest miejsce, i wyglądało na to, że to jest po prostu Polska i to jest Warszawa, więc jest duże prawdopodobieństwo, i że droga i wiatrołap będą tak funkcjonować na tym samym poziomie, wiecie, takiego nasycenia, co dla nas jest bardzo ważne, bo my od lat, kiedy robimy wiatrołapy, czekamy na to, żeby ten wiatrołap naprawdę w pełni wszedł na to, co ma nasza społeczność, co ma nasza droga i tak dalej, tak, i to jest fajnie, że coś tutaj zaczęło się razem zlewać, tak. Także jeszcze raz witam was goście, witam was przyjaciele, super, że jesteście z nami. Jeżeli jesteście pierwszy raz, jest nam niezmiernie miło. Jak będzie tutaj rozmowa z rodzicami, to ja już was zapraszam, żebyście poszli na drugą salę. Bardzo chętnie was poznamy, tak. Tam mamy kawę, herbatę i inne rzeczy. Dobra. I to by było na tyle, czy powiedziałam wszystko chyba tak, co mąż mi kazał dodatkowo? Okej, dobra. Słuchajcie, ja myślę, że przychodzi taki czas, że dobrze jest, żebyśmy się nastawili na to, co tata dla nas robi. Ja powiem dla tych, którzy jesteście nowi, ja jestem w urzędzie proroczym, także ja nie mówię kazań jako nauczyciel, nie mówię kazań jako pastor, ale mówię w tym urzędzie, w którym jestem, także po prostu wybaczcie mi jakieś, że tak powiem, jak ktoś powiem, odrobinę niedorzeczności w tym, co mówię, tak? Wolno mi, taki to dar. Okej? Okay? Abym się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie chlubił, taki to dar. Okej? Okay. Dobra, czyli ja chciałam dzisiaj mówić o tożsamości w Chrystusie. Ciągle mi się wydaje, że czegoś zapomniałam. Czy ktoś mi przypomni, czego ja zapomniałam? Mam na imię Iza. To już chyba wszystko, wiecie. Okay. Chciałam dzisiaj mówić o tożsamości w Chrystusie. I wiecie, to jest taki temat, o którym tata mi mówi ostatnio bardzo dużo. I mówi mi bardzo dużo o niebie. I mówi mi bardzo dużo o rzeczach po prostu, których gdzieś doświadczam. I nawet było dzisiaj ciekawe, że jak wszyscy mówili te rzeczy, które mówili tutaj, to ja tak pomyślałam sobie, wow, powiedzieli już połowę mojego kazania, połowę rzeczy, które chciałam powiedzieć, tak? Mówię, no to właściwie wszystko już mamy powiedziane, tak? Ale fajnie jest to, jak w takich darach proroczych potwierdzają się pewne rzeczy, tak? Które gdzieś mają być mówione i które gdzieś mają być robione. I ja myślę, że wielu z was dużo rzeczy czuje i widzi, i dobrze, kiedy my czując i widząc nie rozmawiamy, tylko na przykład modlimy się, tak? Bo dla mnie na przykład istotą jest to, że jeżeli tata nam objawia jakieś rzeczy, to on objawia nam je po to, żeby one były do modlitwy, nie żeby one były do rozmawiania, tak? Bo rozmowy, wiecie co, one nie czynią za dużo dobrych rzeczy, tak jak ja widzę, i rozsiewają tylko ploty, które, dziękuję bardzo, niekoniecznie są nam potrzebne, okej? Okay? Czyli tożsamość. Zacznę od tego, jak to zwykle ja. Słuchajcie, to było kilka dni temu, miałam taką noc prawie całą na modlitwie i nad ranem już byłam taka po prostu ledwo żywa. I po prostu, kiedy byłam ledwo żywa, to poczułam, jak tata mnie zabiera do takiego białego domu, na czubku wzgórza. Pokazuje mi ten cały dom i ja myślę, czy to jest taki dom, do którego ja mam się przeprowadzić, co ty mi pokazujesz, co to jest. A tata do mnie mówi, wiesz, to jest dom odpocznienia. I ja mówię, o. Ja mówię, tak wygląda dom odpocznienia. On mówi, tak. Ja mówię, czy tu ktoś jest oprócz mnie w tym domu odpocznienia dzisiaj? Tata mówi, nie, dzisiaj jesteś tu sama, tak? I zaprowadził mnie do takiego miejsca, usiadłam razem z nim w tym miejscu. I wiesz, to jest ciekawe, że jakby, dzięki, że w tym czasie, jak tata mnie tam zabrał, to był taki moment, kiedy ja zaczęłam śpiewać tą pieśń, która na wiatrołapie była, tata wprowadza cię w twoje odpocznienie, w miejsce, gdzie nigdy nie byłaś. I przypomniał mi się fragment, który jest w Piśmie Świętym napisane, gdzie jest napisane, że wy dotąd jeszcze nie weszliście do odpocznienia. Jeszcze nie wyszliście w to miejsce odpocznienia. I tata mi te dwie rzeczy pokazał i ja w tym odpocznieniu siedziałam. Bardzo mi się tam podobało. Pomyślałam sobie, wow, tak by wyglądał dom, w którym chciałabym mieszkać. Taki, I pomyślałam sobie, jak to jest ten sam dom, to pewnie na zewnątrz będzie taki widok, taki na całą dolinę, na perspektywę i na wszystko. I tak było, tak? I wiesz, kiedy przebywałam tam z tatą, to tata mówi do mnie, że wszystko, co robimy, że wszystko, co przeżywamy w naszym życiu, powinno być zakorzenione w jego odpocznieniu. Powinno być zakorzenione w niebie, tak? Że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeżeli my nie mamy rzeczy zakorzenionych w niebie. Jeżeli nie zaczynamy, że wyjściem dla nas nie jest perspektywa nieba. Czyli wiecie, to jest nasza tożsamość, tożsamość nieba. Jeśli to, co robimy, próbujemy robić z perspektywy ziemi, to jesteśmy strasznie namęczeni, wiesz, nie jesteśmy w stanie pójść dalej. I wiesz, miałam taki moment, w którym tata mi pokazał dolinę. Z góry ta dolina wyglądała bardzo pięknie. Była taka zalesiona, było słychać tam strumienie i tak dalej, ale później znalazłam się w tej dolinie. Kiedy znalazłam się w tej dolinie, to zobaczyłam, że to jest bardzo niemiła dolina. I Bóg mi powiedział, to jest dolina cienia, którą teraz idziesz. To jest trudna dolina. Ale pokazał mi coś, czego ja nie widziałam, kiedy ja nią szłam, bo ja widziałam tylko poranione ręce, tak, i nogi, i to, jak próbowałam się wspinać. I na górze ten dom odpoczynienia, który był w ogóle poza wszelkimi moimi możliwościami, bo nie wspinam się na pionowe skały, tak? I wiesz, i kiedy tam byłam, ja zobaczyłam, że jest ze mną Jezus, który mnie wciąga na różne miejsca, który cały czas podaje mi rękę, a są takie momenty, gdzie on mnie przenosi. I faktycznie tam nie było strumieni. Właśnie to jest ta dolina cienia, że ty słyszysz strumienie, ty słyszysz po prostu, że coś się dzieje, ale dookoła ciebie są tylko kamienie. I wiecie, i Bóg pokazał mi, jak w czasie tej mojej podróży, ja kilkanaście razy byłam brana z powrotem do tego miejsca odpocznienia, do tego domu odpocznienia, gdzie on mi dawał wytchnienie i cały czas mi mówił, jeżeli masz tędy przejść, to musisz za każdym razem przechodzić z tego miejsca odpocznienia, z tego miejsca, w którym ja cię stawiam, czyli musisz brać swoje zapasy do pójścia dalej z tego miejsca, gdzie tu jestem. Więc to jest właśnie ten temat naszej tożsamości, tak? Tożsamość, jeżeli ona jest we właściwym miejscu zakorzeniona, ona naprawdę potrafi nas zmienić. Wiecie, że z definicji tożsamości, to definicja tożsamości jest taka, że to jest takie nasze odróżnianie się od kogo innego. Tak? To jest tożsamość, czyli kim ja jestem, jaki ja jestem, co ja mogę, co ja w sobie mam, jakie mam silne słowy, strony, jakie mam słabe, co mnie odróżnia od innych, to jest tożsamość. I my bardzo w dzisiejszym czasie kładziemy nacisk na to, żeby poznać, kim my jesteśmy. Żeby poznać, jacy my jesteśmy, tak? Żeby zobaczyć, że ja to jestem ja. I to jest bardzo ważne, tak? Pamiętam, moja koleżanka kiedyś napisała w takim swoim wypracowaniu na Facebooku, że nie kupujemy, Bóg nie kupuje kota z worku, tak? Czyli Bóg nie kupuje kogoś, kto nie wie, kim jest. Ja tak to przeczytałam i pomyślałam sobie, no fajne, to jest tak ważne, żebyśmy poznali, kim jesteśmy. Ale wtedy, kiedy przyszła do mnie taka myśl, no tak, ale jest powiedziane, że będzie taki moment, że my mamy poznać, jak będziemy poznani. I jest powiedziane, że tylko Jezus jest prawdą, tak? Czyli jeżeli ja mam znać swoją tożsamość, to ja nie poznam jej sam. Ja nie poznam jej z perspektywy, która mnie się wydaje normalnością. Czyli nie poznam ją przez moich znajomych, przez poznanie samego siebie. Ja jestem w stanie tylko poznać to, jaki ja jestem przez Jezusa, kiedy On mi pokaże, kim ja jestem w Nim, tak? Czyli moja tożsamość tak naprawdę musi być w Nim, tak? Jest taka fajna książka Hegena, kiedyś ją czytałam, nie wiem, czy ona jest po polsku w Nim. Jest po polsku w Nim, tak? Jest, no. To jest taka książka, w której on cały czas powtarza, w Nim mam to, 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 tak? Czyli tak naprawdę on mówi, poza Nim ja nie mam nic. Ja dopiero w Nim jestem pełnią. Ja dopiero w Nim wiem, kim jestem. Tak? I wiesz, i Ewangelia Jana 1,4 mówi nam, w Nim było życie, a życie było światłością u ludzi. Tak? W Nim jest życie. Jeżeli ja nie jestem w Nim, to ja nie mam życia. Jeżeli moja tożsamość nie jest w Nim. A co jest jeszcze ciekawe, On przyszedł tutaj, żeby dać nam tożsamość nieba. Żebyśmy zaczęli myśleć tak, jak myśli Ojciec. I to, co Jezus wiele razy powtarzał, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak? Ja jestem w Nim, On jest we mnie, a wy jesteście w Nim. Wy jesteście we mnie, tak? I cały czas o tym mówił, powtarzał o tym w Nim. W Nim, ja jestem w Nim. Ja przekazuję wam to, kim On jest. I chcę, żebyście wy nauczyli się tego, kim On tak naprawdę jest. Wiesz, to jest takie podstawowe kazanie, które się zawsze mówi w ruchu wiary. Mówiąc o tym, kim ty jesteś, skąd bierzesz swoją tożsamość. I ja myślę, że wiesz, tak naprawdę to jest podstawowe kazanie, które jest ważne dla każdego z nas. Każdy z nas miał takie false starty w życiu, w którym swoją tożsamość próbował z czymś utożsamić. Tak naprawdę, jeżeli ona nie będzie w Nim, to my nigdzie daleko nie dojdziemy. Jana 17:20 jest napisane, a nie tylko Jezus modli się, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Jezus prosił za apostołami, pamiętacie, to jest ten 17 rozdział. Prosił za nimi, ale powiedział, ja nie tylko za nimi proszę. Tutaj on powiedział, że on za nami prosi, zobaczcie. On prosił za tymi, którzy uwierzą przez ich zwiastowanie, czyli to jest o nas, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Zobaczcie, jeśli my nie będziemy jedno z Nim, jak On jest z Ojcem jedno, nie ma szans, żeby świat uwierzył. Zobaczcie, my to wszystko robimy, próbujemy robić przez zewnętrzne. My zamiast dbać o to, żeby być w Nim, żeby być zakorzeniony w Nim, żeby przebywać w Jego niebie, to my próbujemy po prostu jakby poprzez zewnętrzne sięgać do świata, nie rozumiejąc w ogóle tego, że jest powiedziane wyraźnie, jeśli ja będę w Nim, głęboko w Nim, to powiem tak, to będą mi towarzyszyły takie fale Bożej radości, fale Bożej wolności, tak jak Mateusz dzisiaj mówił. Będą nam takie te rzeczy towarzyszyły, że my będziemy ludzi dotykać i oni będą się pytali, skąd to jest, co to jest w Tobie, bo ja będę w Nim. Bo ja będę zakorzeniony w Nim. I to będzie wychodziło samo, wiesz. I dalej jest napisane, ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdy umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś i objawiłem imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Zobaczcie, On objawia nam imię swoje. Co to jest imię Jezusa? To jest imię, które zawiera wszystko to, kim On jest. Które zawiera Bożą chwałę, które zawiera Boga samego w Tobie, tak? Imię Jezus, imię Mesjasz. Tam jest zawarty cały Jego charakter, tak? I On mówi, abyśmy coraz bardziej wrastali w Niego. Pamiętacie, Paweł modli się, abyśmy coraz bardziej wrastali w Niego, abyśmy coraz bardziej Jego dostrzegali, tak? Ja, kiedy czytam o tym, on mówi, ja pokazałem im Twoją chwałę. On tak naprawdę pokazał nam wszystko, tak? I co więcej, jest napisane, że dało nam Ducha Świętego. Wiecie po co? Żeby przypomniał nam, żeby pokazał nam to wszystko, co jest nam dostępne. I teraz zobaczcie, jeżeli my tego nie widzimy, zobaczcie, jak daleko my żyjemy od naszej tożsamości, jak daleko my żyjemy od tego, do czego zostaliśmy powołani przez Niego. I w Efezjan 2:6 czytamy, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, nie tylko jesteśmy w Nim, ale tak naprawdę my w Nim jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Hello. Nie ma nas tu. Porozglądaj się. Nie ma nas tu. Jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Dlaczego? Bo jest dalej powiedziane ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, ponad panowaniami. Jesteśmy w Nim, bo jesteśmy Jego ciało, jesteśmy ciałem, jesteśmy w Jego szczepieni. Czyli patrząc w ten sposób, my tak naprawdę jesteśmy umieszczeni ponad tymi wszystkimi problemami, ponad wszelkimi troskami, ponad wszelkimi porażkami, których dotyka Ziemia, jeżeli jesteśmy w Nim. W Nim jest cała nasza tożsamość. I słuchajcie, jeżeli my jesteśmy zakorzenieni w Nim, my naprawdę jesteśmy w stanie inaczej patrzeć na to wszystko, co nas dotyka. Tak? Koryntian 13:4. Choć bowiem ukrzyżowany został, o, to jest następna rzecz, został w słabości, lecz żyje w mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród nas. Czyli my wiemy, że mamy słabość, ale jest tu powiedziane, że w naszej słabości moc się doskonali. Tak? I kiedy my rozumiemy, że w naszej słabości moc się doskonali, to rozumiemy również, że moc Boża jest pośród nas. Ona jest nam dostępna. W Nim. W Nim wszystko jest nam dane. I widzisz, wszystko, co mamy w życiu, mamy w Chrystusie Jezusie. Poza Nim nic nie mamy. Taką pieśń śpiewała Ania na Wiatrołapie. Wszystko, co moje, jest Twoje. Pamiętacie ją? Jak nie, to wejdźcie sobie na stronę Wiatrołapu, tam cały czas lecą te pieśni, lecą te wszystkie takie Boże namaszczone momenty. I wiesz, jak ja to czytam, to myślę sobie, widzisz, my myślimy, że my dochodzimy do takiego miejsca, w którym chcemy powiedzieć Bogu, Panie, ja Ci wszystko oddaję. Zaraz, zaraz. To już zostało dane. My zapomnieliśmy o tym, że my kiedy narodziliśmy się na nowo, to my zwlekliśmy z siebie tego człowieka i powiedzieliśmy, należymy w całości do Ciebie. Oczywiście my powtarzamy, wszystko należy do Ciebie, tak? Ale w tym wszystkim to ja należę do Niego. To ja należę do Niego, to On odkrywa moją tożsamość. To On odkrywa to, kim ja naprawdę jestem. Jeśli tego nie ma, to znowu coś nie zagrało do końca, tak? Czy więc, czy jesteśmy słabi sami w sobie, czy przechodzimy przez różne trudne okoliczności, to w Nim doświadczamy mocy Bożej. W Nim. Jego wyroki to są wyroki nieba, to nie są wyroki ziemi. Jego wyroki wyglądają inaczej niż wyroki, które daje nam świat. Ale to wszystko znajdujemy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy z Nim, tak? I teraz zobacz, Paweł modli się w 2 Koryntian 12,8, to jest ten fragment dotyczący ciernia. Ja trochę wam wstawiam takich fragmentów, żebyście wiedzieli w piśmie, że mamy na to potwierdzenie, tak? Paweł modli się w tej sprawie, 3 razy prosiłem Pana, aby go ode mnie zabrał. Tak, tu jest mowa o cierniu, o czymś, co mnie uciska, coś, co jest trudne. Ale on mi odpowiedział, wystarczy ci moja łaska. W słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. On powiedział, dosyć masz mojej łaski. W twojej słabości mieszka moja moc, tak? Czyli nie ziemia pokazuje na wyroki, ale niebo daje nam wyroki. I musimy zobaczyć, że jeżeli nasza tożsamość jest w niebie, my wtedy liczymy się z wyrokami nieba. My wiemy, że to są wyroki nieba i my czujemy się bezpieczni. Kiedy ostatnim razem powiedziałeś, Boże, ja ufam Ci, kiedy ta sytuacja dotyczyła czegoś ciężkiego i miałeś taki w sobie takie zawahanie? Kurczę. Ja mam na kurczę zawahania. Czy ja naprawdę Ci ufam? Czy ja bezgranicznie jestem w stanie powiedzieć tak, niech Twoja wola spełni się w moim życiu? Czy też mi tak zęby zgrzytają wtedy, kiedy mówię, niech Twoja wola spełni się w moim życiu, bo mam pełno obaw, czy ja jestem gotowa na tą Jego wolę, tak? Czego ja się spodziewam? I to daje nam taki dowód, hej, zobacz, gdzie jest Twoja tożsamość. Hej, czemu Ty się boisz? Czemu Ty się boisz zaufać? Czemu się boisz pójść do końca za mną? I jest taki fragment, który mówi, ja wiem, jakie myśli mam o Was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I kiedy ja mam takie zawahanie, to mówię, tato, zawahanie nastąpiło w moim sercu, coś mi się rozeszło w tym sercu, coś mi się rozeszło w tej tożsamości, tak? Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że Jezus po prostu z nami jest i pomaga nam w każdym momencie, w którym jesteśmy, tak? I widzisz, dlatego, że Bogu zależy na tym, żeby nasza tożsamość była w Nim, dlatego On zmienia ludzkie serca, bo nasza tożsamość to nie jest zewnętrzna. Słyszałam kiedyś takie kazanie, kiedy jeden człowiek mówił, dziewczyny, pięknie się ubieracie, ale niestety to wam nie nada żadnej tożsamości. Zdenerwowałam się bardzo po tym kazaniu, ale przypomniał mi się taki eksperyment, który robił pewien chirurg plastyczny. To wam pomoże. Zresztą chirurg opanował taką metodę naprawy twarzy po takich bardzo dużych wypadkach, poparzeniach i tak dalej. To był wierzący człowiek i on stwierdził, że on teraz zrobi 50 operacji za darmo dla ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują i ich na tą operację nie stać, bo on chciałby zmienić ich życie. I wziął 50 osób, które mówiły, że to jest ich szansa na nowe życie, że to jest ich szansa na zmianę, że teraz będzie inaczej, że teraz w końcu zaczną żyć, że teraz będzie po prostu tak, jak nigdy nie było. I wiesz, byli naprawdę zachwyceni. On robił takie z nimi spotkania, w którym oni mówili mu o tym wszystkim, co przeżywają, czują. Nam trzeba było przygotować się kilka tygodni do tej operacji, tak? Więc oni byli zafascynowani. To naprawdę byli ludzie, których nie było na to stać. Zrobił tą operację, zobaczyli swoje twarze, byli po prostu płakali ze szczęścia, płakali po prostu, że wow, jak to teraz wygląda. I nowi, po prostu nowy start we wszystkim, tak? I tak trwało przez najbliższy rok. Po roku zaczęli pisać pozwy, pozywając tego lekarza do sądu, że po prostu zmarnował im całe życie. On nie mógł w to uwierzyć. Nie mógł uwierzyć, co się stało. Co się stało, że tak zmieniło się ich myślenie. I tak kiedy był przed Bogiem, tak mówił, Boże, co się stało? Bóg mu powiedział, bo zmieniło się ich zewnętrze, nie zmieniło się ich wnętrze. W środku dalej byli kalekami. Podobnie jest z nami. Wszelkie nasze pozy, wszelka nasza religijność, wszelkie nasze chrześcijaństwo, jeżeli nie jest zmienione od środka, od naszego serca, jeśli nie zmienia się od zmiany naszej tożsamości, jest tylko formą religijną. I za jakiś czas podasz Bogu do Boga do sądu i powiesz, Ty, który zmarnowałeś moje życie. Jeśli natomiast Twoje serce będzie zmienione, jeśli naprawdę będziesz z Nim, będziesz wiedział, że On jest obecny w Twoim życiu i będziesz wiedział, że On jest naprawdę dobrym tatusiem, który zadbał o to, żebyś zrobił, co masz zrobić i żebyś jako przechodzień na ziemi, żebyś naprawdę mógł być cały czas w Jego obecności. I widzisz, Jana 17:14 jest napisane, ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. My nie jesteśmy z tego świata. Fajnie się ubrałyście, dziewczyny, chłopaki. Super się przypodobaliście do tego świata. Nikt was nie odróżni. Ale wasze serce powinno was zacząć zdradzać. Powinno was zdradzać waszą tożsamość. Jeżeli zobaczycie, jeżeli ono będzie w Bożej tożsamości, jeżeli będzie tam naprawdę zanurzone, to nie będziecie musieli robić żadnych gestów, żadnych rzeczy, po prostu będziecie zdradzani od środka. Tak? Natomiast my bardzo często próbujemy się tak schować, wtopić się w tłum, tak zacząć się zachowywać tak normalnie. Wiesz, ja ostatnio na Wiatrołapie jako lider, tak? Po tym jeszcze jak moja przyjaciółka Magda powiedziała, że przyszli do niej na noc chwały, nie, na konferencję jacyś ludzie, akurat byli po jakiejś odnowie, tak? I mówi, przyszli do nas, do niej, kiedy leżała na podłodze w mocy Bożej i mówią do niej tak, to ty jesteś tym liderem, który to wydarzenie robi, a ona mówi tak, a oni mówią do niej, jak lider może leżeć na podłodze? Kto prowadzi całe to wydarzenie? Magda mówi, Duch Święty. I wiesz, ja ci powiem, że my jesteśmy czasami przez Boga, kiedy jesteśmy głęboko w Nim zanurzeni, stawiani w takich niekomfortowych sytuacjach, tak? Ja ostatnio na Wiatrołapie po nas drugi zostałam postawiona w takiej niekomfortowej sytuacji, kiedy leżałam razem z innymi na podłodze. I byliśmy tak pijani Duchem Bożym, że nie byliśmy w stanie wstać, nie? Ja pamiętam, ktoś mnie pytał, bo tam nie tylko ja tam leżałam, no, dużo nas leżało, tak, dużo nas tam, właściwie cały zespół przywódczy tam leżał, oprócz tych, których nie było, nie, mój mąż też nie leżał, tak, niektórzy się zataczali, tak, tak, no, niektórzy tak, niektórzy byli zaniesieni. Pamiętam, że ktoś się mnie pyta, bo chcieli Aśkę przenieść, bo im tam przeszkadzała i wiesz, ktoś się mnie pyta, czy można ją ruszyć, ja ją dotknęłam, mówię, nie, bo ona jest zimna, oni, no i co, ja mówię, to znaczy, że jej tu nie ma. Wiesz, i jaka konsternacja, co teraz zrobić, ale faktycznie ja miałam duży dylemat, to co mówiłam, szczególnie, że młodzież leżała tam, znaczy leżała na krzesłach ze śmiechu nad nami i tylko pytali, czemu popcornu nie mają. Kuba ani inni nie chcieli się dać wyrzucić, bo mówi, że takiej komedii to oni nie byli po prostu przez całe swoje życie. Także na szczęście, no Kuba mnie oglądał w takich różnych stanach i dalej jest, tak, i okej, może mu mama kazała i tata, ale w każdym bądź razie było to takie przeżycie dla nas niekomfortowe, tak, że jakby Duch Święty wywija z tobą czegoś, czego nie chcesz, tak, leżysz tam i myślisz sobie i wszystkie myśli mówią ci o tym, jaka ty jesteś niepoważna, gdzie twój autorytet, kim ty właściwie jesteś i ty masz ochotę odpowiedzieć dzieckiem Bożym. Ale myślisz sobie, co będzie, jak to pójdzie w eter, tak? I wtedy myślisz sobie, no trudno. Właściwie nie masz żadnego wyjścia, jak tylko uwierzyć w to, że twoja tożsamość jest w Nim, tak? Ale prawda jest taka, że jeżeli jesteś w Nim zakorzeniona, jeżeli należysz do Chrystusa, to czasami zdarzają się takie momenty, kiedy Duch Boży cię pochłania, tak? Kiedy Duch Boży wstępuje na ciebie, tak jak, wiesz, nam to się wydaje, że On wstępuje na ciebie jak gołębica. Uwierz mi. Po prostu więcej czasu on na ciebie wstępuje jak ogień Boży, albo jak fala, która cię po prostu odrzuca i dotyka cię, wypalając wszelką ciemność z ciebie, tak jak tutaj ktoś dziś mówi, oczyszczając cię, tak, i powodując, że stajesz się po tym powstaniu zupełnie innym człowiekiem, tak? On robi z tym porządek, wiesz, czasami nie ma czasu na to, żeby przejść przez proces uzdrowienia wewnętrznego, wiesz, ja dużo pracuję w uzdrowieniu wewnętrznym, dużo ludzi do mnie przychodzi, wiesz, i oni naprawdę przez to spotkanie z Jezusem w tym uzdrowieniu wewnętrznym są innymi ludźmi, ale czasami Duch Święty przychodzi i mówi, hej, nie ma czasu na pewne rzeczy, teraz jest czas uzdrowienia, teraz jest czas, w którym stajesz się innym człowiekiem, teraz ja ściągam z twojego serca traumy, troski i strachy i lęki, w którymi diabeł cię usidlił. Nie ma czasu na to, żeby to zrobić potem. Czas przyspiesza. Niewiele razy Bóg stawiał w takich sytuacjach, gdzie mnie ucieka tutaj. Siada. Okej, dobra. Ja tego muszę pilnować, bo on, wiesz, ten Todd White mi tu ucieka z tych scen. No, w każdym razie stawia nas w takich sytuacjach, w których mówi, teraz jest ten czas. Teraz jest ten czas na zmianę. Teraz jest ten czas, w którym ja chcę ciebie dotknąć i chcę przebywać z tobą w tym momencie. Wiesz, to jest po prostu bardzo ciekawe, że Bóg chce z sobą przebywać w tym momencie, w którym chce i nie zawsze to jest moment komfortowy dla ciebie, tak? Ale to jest moment, w którym On dotyka twojego ducha i dotyka twojej tożsamości, dotyka twojego wnętrza, dotyka twojego serca, w którym On kształtuje twoje serce. Widzisz, jeżeli my we właściwy sposób rozumiemy naszą tożsamość, to rozumiemy, że to, co jest w nas, będzie zmieniało wszystko dookoła. Jeżeli rozumiemy we właściwy sposób naszą tożsamość, to rozumiemy również, że nigdy nie jesteśmy sami. Słuchajcie, ja mówiłam wam, miałam takie doświadczenie, kiedy szłam z psem na spacer, tak, i mówiłam wam, że rozmawiałam z Bogiem, mam taką rzecz do zrobienia, po prostu znowu wielka konferencja, nie mam ludzi, ja jestem mała kobieta, jak ja sobie to poradzę, jak ja to zrobię? Ty mówisz, że mam robić to, że mam robić to, jak ja to wszystko zrobię? No i wtedy przyszedł, ja mówię, jestem taka sama, pamiętacie? I przyszedł Bóg i powiedział do mnie, jak jesteś sama? I ja mówię, no tak się czuję. A on mówi, przecież masz całą armię aniołów. I pamiętacie, ja miałam wtedy taką dużą wątpliwość, ale co ona mi stanie w recepcji, w służbie porządkowej, modląc się o ludzi? No i w sumie z drugiej strony tata tak na mnie patrzył, mówi, no tak. Ja mówię, fajnie, ale czy wszyscy będą ją widzieć? Ale pamiętam, że rozmawiałam z koleżanką i pamiętam, że wtedy powiedziałam jej, że ja wybrałam, bo ja będę ją widzieć jak najbardziej. Ja będę mówić, ten anioł do ciebie mówi, że siedzisz na miejscu siódmym w tym rzędzie. A w sumie można byłoby tak zrobić, uruchomić kilku proroków i wtedy prowadzić taką konwersację, żebyśmy zrozumieli to, że oni naprawdę przyszli, żeby nam usługiwać i nam pomagać. Wiesz, i tak rozmawiam sobie z tą moją koleżanką, tak, i mówię do niej, wiesz co? I ja po prostu naprawdę wybrałam wtedy, żeby powiedzieć Bogu, ja nie czuję się sama. Absolutnie przepraszam cię. Tak? Najpierw to mi szczena opadła do podłogi, bo pomyślałam sobie, nie o taką pomoc mi chodziło, ale potem powiedziałam, dobra, tato, w sumie to, wiesz, wszyscy mówią, nie widzę, że mi niebo pomaga, tak? A ja mówię tylko, nie widzę, że mi ludzie pomagają. Nie ma źle! Jest nawet cudownie, nie? I słuchajcie, ale tak sobie rozmawiam z tą koleżanką i ona mi mówi, wiesz, ja nie lubię, nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że się czują samotni w swoim chrześcijaństwie. Zabiła mnie normalnie. I ja mówię, ja spotykam takich ludzi. Ona mówi, wyobraź sobie, że ja ze swoim mężem idę z nim na spacer, rozmawiam z nim, a później wracamy do domu, siadamy i ja do niego mówię, zobacz, jaka ja jestem samotna. I on by chyba powiedział, zgłupiałaś. Nie? I ja pomyślałam sobie, dokładnie tak jest. Tak? Że my się spotykamy z Bogiem, On do nas przemawia, dotyka nas, jest z nami, a my Mu po tym wszystkim mówimy, wiesz, ja się czuję taka samotna. Słuchajcie, naprawdę, to jest takie niezbyt dobre świadectwo tego, gdzie jest nasza tożsamość. Takie świadectwo tego, że nasza tożsamość nie jest w Nim, słuchajcie. Że my nie mamy tak naprawdę tego doświadczenia Jego w naszym życiu, które spowoduje, że my naprawdę nie czujemy się sami. I słuchajcie, ja nie mam absolutnie żadnej chęci na to, żeby was tu potępiać. Ja próbuję wam pokazywać pewną rzeczywistość, w której my żyjemy, jako chrześcijanie. Jest powiedziane, że my mamy dostęp do Boga. Zgadzacie się, tak? Jest powiedziane, że jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich razem z Nim. Tak naprawdę nie ma nawet takiego miejsca, że my jesteśmy sami. Teraz tą niedorzeczność powiem, która tutaj wielu zwali z nóg i może nie przyjdą tu więcej, ale Jezus też tak robił, więc czuję się usprawiedliwiona, tak? Nie powiem wam, żebyście moje ciało i krew jedli, wiesz, Jezus tak zrobił. W każdym razie, wiesz, ja tak sobie ostatnio o tym myślałam, czytałam, wiesz, dużo o tym, słuchałam trochę i tak pomyślałam sobie, wiesz, wiele razy byłam w takich momentach w swoim życiu, kiedy mówiłam do Boga, że gdzieś idę, że czuję się w tym sama i nagle zobaczyłam bardzo dużo świetlistych postaci, które były koło mnie. I to nie byli aniołowie, Bóg mi mówił, że to jest obłok świadków. I wiecie, co ci świadkowie mówili do mnie? Mówili do mnie, idź, idź, nie bój się, idź, wspieramy cię, idź, idź. Ja, wiesz, myślę sobie, Boże, zwiedziona jestem, duchy widzę, ludzkie, wiesz, ale idę, nie? Wiesz, gdzie ja szłam? Do tronu baranka. I Bóg, wiesz, i jak dzisiaj się przygotowałam, to Bóg do mnie mówi, zobacz, bo to jest ta kwestia twojego miejsca. Jeżeli ty jesteś posadzony w okręgach niebieskich, to ten świat siebie przenika. To nie jest tak, że oni są tu, ty jesteś tam. Co to za znaczenie po prostu, wiesz, gdzie kto jest? Że ja rozmawiam z mężem, jestem na szkoleniu takiej szkoły, która będzie u nas w czerwcu, już sobie zakonotujcie, nazywa się Emanuel, gdzie zabrałam swoje dziewczynki, żeby po prostu na drugi już etap, żebyśmy się bardziej pouczyli i tam wszyscy dziewczynki, tak? Tak powiedziałam specjalnie, wtedy nikt nie będzie wiedział, kto to są dziewczynki. Magda, nie przejmuj się! No, ale w każdym razie, wiesz, i tak siedzimy sobie tam i mój mąż mówi, wiesz, byłem z Jezusem w niebie, pokazywał mi to i to i to, a ja myślę sobie, bardzo ciekawe, bo ja byłem z Jezusem na ziemi. Wiesz, i teraz sobie myślę, jaką opcję wybrać? Nie? I tak sobie myślę, wow, oni wszystkich uczą o tym, że mogą się z Jezusem codziennie spotykać, że mogą do Niego mówić, że On przychodzi za każdym razem, kiedy Go potrzebują, że z nimi rozmawiam, ja faktycznie Go tam widziałam, to mi powiedział, tamto mi wyjaśnił mi, dlaczego wtedy nie weszłam do nieba, bo się bałam, bo nie chciałam, bo On chciał mnie zabrać w inne miejsce, a ja się bałam, powiedziałam Mu, że ja się boję, wiesz, więc wszystko mi to powiedział, a mój mąż mówi, byłem w niebie i u mnie taka zazdrość. Jak to? on był w niebie, a ja byłam na ziemi. Wiesz, fajnie było, jakbyśmy tak sobie zazdrościli wszyscy. Jakbyśmy rozumieli to, że nasza tożsamość jest na tyle z Nim, że my naprawdę możemy się z Jezusem spotykać i żebyśmy rozumieli również to, że naprawdę On jest obecny po prostu w naszym życiu, tak samo jak świat duchowy jest obecny w naszym życiu. Są aniołowie, którzy są tam i są tacy, którzy są tu schodzą. Są tacy, którzy notorycznie są między nami, bo my tego potrzebujemy, tak? Tylko my nie rozumiemy tego, że Bóg tyle razy mówił o tym, że oni są nam dani, żeby nam służyć i są nam do pomocy. I kiedy poprosimy Boga o to, żeby oni byli, to oni przyjdą i będą obecni, tak? I tak samo z obłokiem świadków. Powiem wam, ja nie wiem, czy to niebo schodzi na ziemię i ja widzę ich, kiedy mam coś zrobić. Czy to on, czy ja jestem zabrana do nieba. Wtedy to były takie dwa miejsca, kiedy ja byłam zabrana do nieba. Ja widziałam ten obłok świadków. Widziałam, jak siedzieli i oddawali chwałę Bogu. Tak? I Bóg mnie zabrał i posadził na swoich kolanach. I ja myślę sobie, przepiękne. Tutaj po prostu apostołowie, wiesz, mężowie wiary i zacisiłka na kolanach Bożych. Znaczy, po prostu to, zobaczcie, jak to brzmi, nie? Po prostu okropnie, nie? Ostatnio byłam na superwizji psychoterapeutycznej i właśnie dyskutowali wszyscy ze sobą o tym, kiedy to jest doświadczenie nieba, a kiedy to jest doświadczenie schizofreniczne. Ja miałam taką myśl, że ja przyprowadzę dwie swoje koleżanki na to spotkanie i oni stwierdzą, jakie to jest doświadczenie. Znaczy, mieli bardzo fajne wnioski, bo okazuje się, że ta psychoterapia chrześcijańska ma bardzo fajne podejście do tego i rozróżnia duchowość chorą od duchowości zdrowej. Ale powiem wam, przez swoje doświadczenia ja się zastanawiałam, czy jak ja się wyczłapię z tym, jak ja mam doświadczenia, czy oni na pewno dalej będą chcieli mnie mieć w swoim gronie. Jakkolwiek, jak przesłuchałem tego kazania, to się wydam. Ale powiem wam, że to jest ciekawe doświadczenie, w którym Bóg sprawdza, czy my naprawdę czujemy się sami. Ja przepraszam was, jeżeli czujecie się sami. Ja wiele razy czuję się sama. Ale wiem, że po prostu, że w tym momencie, kiedy zaczynam czuć się, już mnie w ostatnich dwóch tygodniach tyle razy po prostu Pan Jezus głaskał po głowie, mówił do mnie, nie martw się, mówił do mnie, kocham cię, mówił do mnie, będzie dobrze, że ja pomyślałam sobie, no nie. Po prostu coś chyba ze mną jest nie tak, że ja po prostu tyle czasu potrzebuję takiego Bożego dotknięcia, Bożej miłości i Bożej obecności. Ale ja ci powiem, ja zaczęłam myśleć, że to jest coś, co powinno towarzyszyć każdemu z nas. Ja nie mówię tego znowu jako zarzut. Ja mówię to jako coś, co jest nam dostępne. Spotkanie z Jezusem. Przecież całe Pismo mówi o tym, że my przez Ducha Bożego możemy z Nim obcować. Że my możemy mieć z Nim relacje. Co więcej, jest napisane, że przez Ducha Świętego Jezus jest dany do naszego serca. Czyli On jest z nami, On jest obecny. Tylko problem z naszymi oczami. Albo z uszami. Albo z naszym odczuwaniem, że my nie widzimy, że to jest nam dostępne. Tylko widzicie, znowu, jak my zabierzemy się od tego do tyłu, czyli zaczniemy go widzieć, słyszeć, to nic z tego nie będzie. To jest kwestia tej tożsamości w Nim. To jest kwestia przemiany naszego serca poprzez naprawdę takie poddawanie się Jemu, poprzez takie zanurzanie się w Nim i branie tego, czego On naprawdę chce, żebyśmy wzięli, tak? Czyli nasza tożsamość zaczyna się od naszego serca i od naszego osadzenia w Nim i od takiego przyjęcia, że to jest prawdą. My nie musimy się tu napiąć. Wierzę w to, że jestem posadzony w okręgach niebieskich! Wierzę w to! Wierzę naprawdę! Naprawdę, naprawdę, naprawdę wierzę! To jest bycie. To jest bycie. To jest bycie z Nim. To jest witanie się z Nim. To jest dziękowanie Mu. Na tym kursie, na którym byliśmy, fajnie było, że cały czas mówili, jak to trzeba zrobić. Mówili, zacznij od dziękczynienia. Od tego, że podziękujesz Bogu za to, co zrobił w twoim życiu, takie dobre doświadczenie. A potem zacznij Mu dziękować za to, jaki On po prostu jest. Zacznij Mu dziękować, że jest dobry, że jest wielki, że jest wspaniały, że jest wszechmocny, że jest wszechobecny, że jest zawsze. A później powiedz, Panie Jezu, przyjdź do mnie. I to wszystko. I wszyscy powiedzieli, i to wszystko? Tak. I później wszyscy spotkali Jezusa. Wiesz, ja pomyślałam sobie, wow, zróbmy to na grupie 500 osób. Ale później przypomniało mi się, Oates o tym do nas mówił. Gary Oates jakby. Oates o tym do nas mówił wszystkich. I ludzie powiedzieli, to była jedna z ważniejszych konferencji w moim życiu. bo ona mi przyszła, pokazała nowe objawienie, jakbym mógł sięgnąć poza zasłonę. Czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że my całymi latami byliśmy poza zasłoną? Ja ostatnio siedzę sobie, wiesz, z Panem Bogiem, rozmawiam z Nim, bujam się na huśtawce i tak myślę do Boga, Boże, ja po prostu to tak robiłam to do tej pory tak raz na jakiś czas, tak wiesz, jak się udało, jak się zdarzyło, jak było namaszczenie w uwielbieniu i tak dalej, to mi się to zdarzało. A teraz my siedzimy razem na kanapie i mówię do Niego, to może ja się do Ciebie pomodlę. Powiem Wam, pomodliłam się. Ale on się tak na mnie patrzył. To było takie dziwne przeżycie i mówi do mnie, a może porozmawiamy. Ale ja myślałam sobie, to jest mój czas na modlitwę. Ja nie bardzo mogę teraz z Tobą rozmawiać, bo chciałabym się do Ciebie pomodlić. I było to naprawdę tak dziwne doświadczenie dla mnie, że ja nie wiedziałam w ogóle, wiesz, jak ja mam do tego podejść, jak ja mam się w tej rzeczywistości odnaleźć. Oczywiście to nie było pierwszy raz, tylko to było pierwszy raz. Czy wy chcecie opowiadać świadectwa? Ja dzisiaj naprawdę mam. Tamtym dzieciom zasłoniłam chleb. Co mam wam zasłonić, żebyście byli tu ze mną? Czy mam za was zrobić doświadczenie spotkania z Jezusem teraz, w tym miejscu? Czy chcecie, żebym to na was zrobiła? Czy chcecie, żebym przestudiowała prorocze doświadczenie? Czy żebym wymieniła was z imienia i nazwiska i żebyście byli na najbliższej kasecie wideo? Czy będziecie mnie słuchać? Okej, okay, co wybieracie?
Pierwsza.
Pierwsza! Trzeba było pojechać z nami. Okej, okay, dobrze, ale to wam się zajmiemy później, bracie. Okej, okay, dobrze. Prorok przemówi do twojego serca. W każdym razie moje dylematy pokazały mi, w jakim miejscu ja jestem. Że cały czas, co ja do was mówię, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, tak? Ja o was tak, do was w ten sposób mówię i później co, rozmawiam z Bogiem i zastanawiam się, czy ja się nie powinnam pomodlić. I co więcej, ja się zastanawiam, czy ja nie grzeszę. Wiesz, jak rozmawiam sobie z Mateuszem, tak? Bo czasami nam się zdarza, zaraz wam powiem o czym, on wtedy już nic nie powie do końca, tak? Ale rozmawiam sobie z Mateuszem, tak? To nie przychodzi mi do głowy, czy ja się powinnam teraz do Mateusza pomodlić. Albo on do mnie na przykład, nie? W zależności od tego, kto, wiesz, tutaj wiedzie prym w tej rozmowie, nie? Nie, ja z nim rozmawiam. Ale kiedy ja spotykam się z moim ojcem, wiecie, co on do mnie mówi? Bóg Ojciec do mnie mówi, a gdzie jest twoja tożsamość? Gdzie jest twoja tożsamość? Wiesz, ja później zaczynam mieć taki dylemat, a może ja słyszę jego, wiesz, czasami modlę się z takim człowiekiem, spotykam się i nie jest to Mateusz, wiesz, i modlę się, spotykam się z tym człowiekiem i ten człowiek mówi do mnie tak. Ja mówię, co ci Jezus mówi? A on mówi do mnie tak. Myślę, że Jezus do mnie mówi, że jestem perłą w jego oku. Myślę sobie, jakieś to takie sztywniackie to. Mówię, ale na pewno? Mówi, tak, bo tak Słowo Boże mówi, że Jezus by tak do mnie powiedział. Ja wtedy mówię, a dobrze, a może, czy moglibyśmy się zapytać Jezusa, co Jezus chciałby do ciebie powiedzieć? I nagle słyszę, że człowiek mówi do mnie, Jezus mówi, że on mnie kocha. Ja mówię, o, brzmi normalnie. Brzmi, jakbyś nie mówił sam do siebie. Brzmi, jakbyś naprawdę miał spotkanie. Jakbyś naprawdę zaczął doświadczać Boga. I to jest nasza tożsamość. To jest nasza tożsamość, w której my zaczynamy rozumieć, z czego co się bierze. I widzisz, to, co kreujemy dookoła nas, tak jak mówiłam, zdradza, jaka jest nasza tożsamość na zewnątrz. Widzisz, nasza tożsamość może być zakorzeniona w tym, żeby się podobać innym ludziom. Może być zakorzeniona w naszej pracy, to wiecie, w akceptacji na przykład naszych liderów lub naszych rodziców, tak, czy jakichś znaczących dla nas osób, być może naszego męża, tak, czy naszej żony. W tym, że mamy szybki samochód, to śmiesznie mi brzmiało, tak? Ale czyli w tym, co posiadamy. Czyli jak ja już będę mieć dom, jak będę miał to, to naprawdę będę czuł, że po prostu wiesz, że ja jestem kimś, tak? W tym, co robimy i w tym, jak inni żyją, tak? Czyli ja nie mam tak jak inni. Ja nie mam tak, ja miałam całe życie pod górkę i teraz też mi jest ciężko, więc mi jest ciężko, że po prostu Bóg mnie nie docenia w tym wszystkim. Hej, jest czas na zmianę. Jest czas na zmianę. Ktoś się dobrał do twojego życia i robi, żeby było ciężko. A ty tego nie rozumiesz i nie widzisz, że naprawdę masz cały czas dostęp do domu odpocznienia, że cały czas masz dostęp do Boga, że nie musisz się tak czuć, że nie musisz sobie tak dać rąbać po głowie, że naprawdę możesz w Nim mieć odpocznienie, przez jakąkolwiek rzecz przechodzisz, że możesz z Nim być i nie możesz się czuć, nie musisz się czuć samotny. To wszystko zależy od tego, jak będziesz na to wszystko patrzył, tak? Czyli nasza tożsamość... O, coś mi... O, znowu jestem. Super, zgasłam i zapaliłam się. Mhm. I słuchajcie, nasza tożsamość powinna być budowana w Nim i w takim pragnieniu, które On ma dla ziemi i dla nas, tak? Ze względu na to, że jesteśmy przechodniami. Słuchajcie, nawet nie w tym, co robimy. Mnie kiedyś zapytał pewien podchwytliwy prorok, taki mój przyjaciel, niech do mnie Iza, czy ty bierzesz swoją tożsamość z tego, co robisz? Z tych wszystkich konferencji, które robisz, z tego namaszczenia, tak? Z tej wizji, którą masz. Ja tak pomyślałam. Myślę sobie, nawet jakbym pracowała w jakimś sklepie, czy gdzie indziej, to po prostu najlepsze rzeczy dla mnie to jest to, kiedy sobie chodzę po polach z tatą. Mogłam to robić cały czas. W niczym mi to nie przeszkadza. I wiesz, kiedy tak myślałam o tym, to pomyślałam sobie, wow, tata mi pokazał, że to jest to, jak Jezus rozesłał 72 uczniów, pamiętacie to, w Łukasza 10:17 jest powiedziane, powróciło tych owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, widziałem jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Amen. Ja pomyślałam sobie, wow, ciekawe. Po prostu kto by się nie cieszył, jakby tyle demonów wyszło? Kto by się nie cieszył, jakby po prostu tyle osób wyszło do nawrócenia? Przecież ja po prostu się tak zryczałam, jak na to działajcie, zobaczyłam, że 500 osób wyszło do przodu i nie chcieli wracać. Ja mówię, Boże, dokładnie to jest to, co ja widziałam w wizji. Dokładnie to jest to, co ja widziałam w wizji. 17 lat temu. I wiesz, i pomyślałam sobie, ja miałam taką radość, tak ryczałam. A później to właśnie to do mnie wróciło. A czy ty się cieszysz z tego, że jestem? Że jesteś ze mną? Czy to jest twoja największa radość? Czy ty myślisz, że to wynika wszystko z tego? Rozumiesz? Co ty robisz? Co ty robisz dla Niego? I wiesz, dopóki nie wejdziemy w to miejsce, że wszystko, co w naszym życiu robimy, powinno wynikać ze spotkania z Nim, z bycia z Nim, czyli z tej tożsamości w Nim, to naprawdę po prostu, jeżeli coś nam nie wyjdzie, to po prostu będziemy, lub nie wyjdzie nam jakaś relacja lub jakieś spotkanie, to będziemy po prostu naprawdę mieli przegrane. Pamiętacie, co Wimber kiedyś opowiadał? Pamiętam, jak mówił to na wyjeździe Randy Clark, tak? Już nie pamiętam, czy wydaje mi się, że on to nam mówił, jak rozmawiał z Wimberem. I Wimber mówi, on go wziął jako swojego ucznia, więc poszedł na takie spotkanie, było tam 1000 osób, tak? Wimber zaczął się modlić, tak? Wyszło ileś osób do modlitwy, wszyscy, którzy wyszli, zostali uzdrowieni, nie? I on mówi, wow, niesamowite, tyle uzdrowień, tyle znaków, tyle cudów, wow, nie? Następny dzień przyszedł, Wimber znowu wyszedł, znowu było 1000 osób, mówi, wezwał ludzi do nawrócenia, nikt nie został uzdrowiony. Nikt. I on mówi, i szedł tak za Randym Clarkiem do pokoju i tak, wiesz, tak, chciałem zadać swoje pytanie. No, mógł tam zadać jedno czy dwa pytania. I mówi, chciałem zadać swoje pytanie. Randy mówi do Wimbera, chciałem zadać swoje pytanie. I on się do niego odwrócił i mówi, co? On mówi, no bo wiesz, bo ja się chciałem dowiedzieć, co się takiego stało, nie? I on do niego mówi, słuchaj, ja ci chciałem jedną rzecz powiedzieć. Kiedy ja tutaj wchodzę na to spotkanie, to wchodzę i wiem, że jestem Bożą wtyczką. Jestem takim Bożym przekaźnikiem. Wchodzi tu po prostu zwykły Wimber, który robi to, co Bóg mu mówi, że ma zrobić. I wiesz, kiedy ja tak wchodzę na spotkanie i ludzie są uzdrawiani, to myślę sobie, wow! Wiesz, jak super, ale kiedy ja wychodzę jako zwykły Wimber, który jest tylko wtyczką Bożą na spotkanie, gdzie nikt nie jest uzdrawiany, to sobie myślę, wow, dzisiaj nikogo Duch Święty nie uzdrowił. Ale kiedy ja bym na to spotkanie wszedł jako Wimber, sługa Boży, który czyni znaki i cuda, to na tym drugim spotkaniu wyszedłbym jako Boży przegraniec. I podobnie jest z nami. Kiedy my idziemy komuś zwiastować Ewangelię, kiedy my do kogoś mówimy, i idziemy tam jako sługa Boży, jako człowiek, którego tożsamość jest w Chrystusie i który mówi, tato, posyłasz mnie tam, super, to idę. Kiedy nic się nie stanie, to my nie jesteśmy złamani. My myślimy, okej, nic się nie stało. Nie myślimy sobie, on nie miał wiary, ja nie miałem wiary, my nie mieliśmy wiary, oni nie mieli wiary, wszyscy nie mieliśmy wiary, tak? Czyli nie odmieniamy wiary przez przypadki, tak? Tylko myślimy sobie, nie wiemy dlaczego, ale nasza tożsamość jest dalej w Chrystusie. Nic się nie stało. Hello. No ale ten człowiek umarł. Ale jest w niebie. Z Chrystusem. My nie rozumiemy dlaczego. Zawsze będziemy próbować drugi raz. Bo jesteśmy poruszeni łaską. albo Słowem Bożym, albo łaską, albo Słowem Bożym. Ale to nie zmienia faktu. To naprawdę nie zmienia faktu, że nasza tożsamość jest w Nim. Że nasza tożsamość w Nim. Że my jesteśmy tylko przechodniami tutaj na tym miejscu, tak? I widzisz, jeżeli... No, to jest ciekawe. Dobra, musimy przyspieszyć, nie powiemy wszystkiego. Więc kiedy powróciło tych 72, tak? To on ich się zapytał... Nie z tego się radujcie, ale z tego, że wasze imiona są w księdze zapisane. I wiesz, i to powiem ci, trzeba się naprawdę umieć radować, żeby się radować ze swojego imienia zapisanego w księdze. Trzeba sobie to dobrze wyobrazić, żeby się z tego radować. Więc dla mnie to jest taki fragment, który mówi o tym, się raduj, że ja jestem. Raduj się, że ja jestem, że jestem za każdym razem, tak? Jeśli my budujemy naszą tożsamość na Nim, tak? To my jesteśmy też otoczeni Jego namaszczeniem, tak? Które tak naprawdę przynosi kierunek do naszego życia. On nam w pewnym momencie mówi, gdzie mamy iść, jak mamy się poruszać. My nie musimy się bać, że popełnimy błędy. Wiecie, ja się już tyle nabałam tego, ile ja błędów popełniłam, tyle razy już pokutowałam i wiecie, tyle błędów popełniłam, że ja naprawdę... Teraz to tak sobie myślę, że tato prowadź mi w swoim namaszczeniu. Jak coś zmaszczę, to będzie zmaszczone. Po prostu będę pokutować, przeproszę cię za to. Jak nie zmaszczę, a namaszczę, to będzie namaszczone i będę się z tego cieszyć. Najważniejsze, żeby twoja wola w tym wszystkim się wydarzała i żeby twoje rzeczy się w tym wszystkim działy, tak? Jeżeli idziemy w jego namaszczeniu, to towarzyszy nam jego nadzieja. Wiesz, ja powiem wam, że dla mnie nadzieja jest taką ciekawą siłą. Ona jest, ja przez lata byłam wychowana w ruchu wiary i o nadziei mówiło się inne, bo, różnie, bo trzeba było mieć wiarę. Nadzieja to była taka matka głupich. Wiecie, no ale prawda jest taka, że w liście do Koryntian są trzy siły wymienione. Jaka? Wiara. Jaka?
Wiara, nadzieja, miłość.
Wiara, nadzieja i miłość. Tak? Czyli są trzy siły wymienione. Najsilniejsze na świecie. Tak? I jest powiedziane, i z tych wszystkich najsilniejsza jest?
Miłość.
Na pewno miłość. Jesteście pewni?
Tak.
Ok? Trzy siły są wymienione i z nich jest napisane, że największa jest miłość. Jeśli my rozumiemy tożsamość Bożą, to nasza nadzieja nie jest, Boże, może kiedyś w niebie będę zmieniony, może kiedyś w niebie zwlekę już, tak siebie zwlekę tego starego człowieka, że ze wszystkimi upadkami, że moja nadzieja jest taka, że kiedyś będzie inaczej, tak? Czyli na co to jest nadzieja? Na śmierć. Tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli my jesteśmy w tożsamości Chrystusa, to my rozumiemy, że po prostu nadzieja nie jest matką głupich, ale jest olbrzymią siłą, która w różnych momentach, w których jest nam potrzebna, przenosi nas, tak? Identycznie jest, jeżeli chodzi, o dobra, o wierze to powiem za chwilę, ale towarzyszy nam nadzieja pokładana w Nim, tak? Nie nadzieja czekania na jakiś tam czas, na czas po śmierci, o, taka prosta rzecz. Jak umrę, to w końcu spotkam się twarzą w twarz z Chrystusem. Błagam cię. Błagam cię. Nie zabijaj nadziei. Tej największej siły na ziemi. Rozumiesz? Możesz nie mieć wiary na to. Możesz mieć nadzieję. Ale nie miej nadziei na to, że to się stanie po śmierci. Po śmierci też będzie po śmierci, wiesz? Rozumiecie? Jeżeli my żyjemy z Panem Bogiem w Jego tożsamości, jeżeli my uczymy się tego chodzenia w Jego tożsamości, to my naprawdę żyjemy życiem nadziei. Nie boimy się, jak ktoś mówi, o, to się może stać tylko przez łaskę. Mnie kiedyś tak ktoś powiedział, to teraz to tylko proś Boga o łaskę. I to tak zabrzmiało, że ja popatrzyłam na Marka i mówię, chyba jednak będę poruszać się w wierze, bo jakoś mi ta łaska tak zabrzmiała pokutnie strasznie. Ale później pomyślałam sobie, że ja chcę tej łaski. Przecież ja mam wszystko przez łaskę. Kurczę, ja mam nawet wiarę przez łaskę. Wszystko mam przez to. Wiesz, kiedy ja żyję w tożsamości Chrystusa, to ja rozumiem również to, że moja tożsamość, tutaj przeskoczę, ona również jest, ona mi daje to, że ja mogę mieć Boży w rodzaj wiary. Wiecie, ile ja się w życiu nawierzyłam? Czy są tutaj ludzie dłużej wierzący? No, dłużej to dla mnie to jest, nie wiem, tak z 15 lat. Są. Super. 15 lat i więcej. Dobrze, jesteśmy tutaj, super. Nie nawierzyliście się, kochani, już w życiu? No ale powiedzcie szczerze. No przecież my o wszystko wierzymy, nie? No, chcę więcej, dokładnie. Żyjemy z tego. No, ktoś kiedyś mi powiedział, mówię, pani co, to teraz tylko przez wiarę. Ja myślę sobie, no to takie całe życie.
Nie?
Dokładnie, no nic się w sumie nie zmienia. Wiesz, tylko ja tak sobie myślę, że wiesz, że my gdzieś gubimy to, że wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy i czego się spodziewamy, ale my nie bierzemy w ogóle tego pod uwagę, że nasza wiara, tak, wiele razy wygląda jak ziarnko gorczyczne, że ona jest taka mała, że po pierwsze ta pierwsza wiara, która do nas przyszła, to jest sprawcza wiara, czyli Jezus Chrystus, który dał nam wiarę, tchnął w nas wiarę i z tą tożsamością dostaliśmy wiarę, tak? I kiedy my w tej tożsamości wzrastamy, to mamy Boży rodzaj wiary. Tak? Nie przez to, że się nasłuchamy słowa, nie przez to, rozumiecie, bo prawda jest taka, że wiara przychodzi ze słuchania słowa, amen, to jest po prostu niepodważalne. Ale prawda jest taka, że my się nie mamy do tego napinać, jak do zrobienia nie wiadomo czego. Rozumiecie? Napnę się i po prostu będę miał wiarę, bo tyle się fragmentów naczytam. Błagam was. Po prostu nasza wiara, kiedy my słyszymy Słowo Boże, kiedy my wierzymy w Słowo Boże, ona gruntuje nas coraz bardziej w Bogu i w Chrystusie, tak? My coraz bardziej Mu ufamy, czyli wierzymy Mu. Ale to Jego rodzaj sprawczej wiary powoduje, że my jesteśmy w stanie wierzyć w ponadnaturalne. To tylko On może nas uruchomić do Bożego rodzaju wiary. Nikt inny, my tego sami nie wyprodukujemy. Chrześcijaństwo to nie jest produkcja wiary. Chrześcijaństwo to jest wiara w Boga, który może wszystko. I wiara, że On już wszystko uczynił dla nas i my możemy chodzić w autorytecie. Ale prawda jest taka, że nie, z tego nie wyjdzie nic, jeżeli my nie będziemy zanurzeni w Jego miłości. To miłość uruchamia wiarę. To miłość uruchamia wszystko. Ale co to jest za miłość? Co to jest? To jest czasownik? To jest czasownik? Miłość, która uruchamia wiarę? Co to jest ta miłość, kochani? Co to jest miłość? Miłość to jest Jezus. Miłość to jest Bóg. To jest ta miłość, która uruchamia całą wiarę. To nie jest słowo miłość, które uruchamia całą wiarę. Ale to jest Bóg, który jest sprawcą wszystkiego. To On jest tym, który uruchamia wiarę. I dlatego powiedział, że miłość jest największa z nich wszystkich. Bo powiedział o sobie, że ja jestem miłością. Nie powiedział, ja mam miłość. Ale powiedział, ja jestem miłością. Jeżeli ja jestem w tym ugruntowany, tak, to ja zaczynam rozumieć, że wiara jest. Przez to, że miłość jest. Bóg jest i wiara jest. Tak? I kiedy ja chodzę w Jego tożsamości, widzisz, to nie tylko towarzyszy mi nadzieja, nie tylko poruszam się w wierze, tak? Słuchajcie, oglądnijcie sobie taki film, ja już wam go raz polecałam, nazywa się Little Boy. Oglądnijcie sobie ten film i zobaczcie, w jakim miejscu się widzicie. Bo ja się przez jakiś czas widziałam w miejscu tego pastora, który najpierw temu chłopcu powiedział, żeby wierzył, a później mu powiedział, że to jest niemożliwe. Czyli najpierw mu pokazał fragment i powiedział, wierz w to, nie powiem wam co, a później mu powiedział, że to jest niemożliwe. Jak często my po prostu w takim miejscu jesteśmy w naszym życiu z tą naszą tożsamością. Że my po prostu mówimy, że wierzymy. Ola, nie bój się, o tobie mówić nie będę. Czyli mówimy, że wierzymy, a później po prostu gdzieś się w tym wszystkim gubimy. Ale chwała Bogu za te zagubienia. Chwała Bogu za te momenty, w których my widzimy, że tracimy tożsamość, wiecie? Bo jak już widzimy, to jest super. Gorzej, jak nie widzimy i dalej tkwimy w tym po prostu, wiesz, w miejscu, w którym jesteśmy. Czy Bóg nie chce, czy Bóg nie daje nam możliwości popełniania błędów? Czy jest tutaj ktoś, kto nigdy nie popełnił błędu? Chodź, proszę Cię, wejdź do modlitwy. Nie będę się modlić. Ale rozumiecie, czy naprawdę my myślimy, że tata ma do nas głęboki żal i bardzo nas nie lubi, dlatego że popełniliśmy tyle błędów? Że naprawdę w takim czymś żyjemy, to jest następny sygnał na to, że czerwone światło w naszym życiu powinno się włączyć, że nasza tożsamość nie jest w właściwym miejscu. Jeśli nasza tożsamość jest we właściwym miejscu, to widzicie, my mówimy do naszej przyszłości. My ustawiamy naszą przyszłość według Słowa Bożego. Wiesz, my widzimy nasze dzieci, widzimy dzieci naszych dzieci, widzimy mężów naszych dzieci, wiesz. Moja córka mi mówi, mamo, po prostu, jakiego ja będę miała męża? A ja mówię, ja już wiem jakiego. On mówi, mamo, no co, ty mnie swatasz? Ja mówię, swatanie to inna sprawa. Wiesz, szukam ci męża z dobrego domu. Ale co ja robię? Ja po prostu od czasu, jak ona skończyła 3 lata, ja się modlę o dobrego męża dla niej. Według rodzaju jego taty. Jej taty. Nie podobnego do taty, bo ja się modliłam, pamiętacie, mówiłam wam, że modliłam się, Boże, daj mi takiego męża, który zawsze cię będzie kochał, tak? Będzie tobie służył i który będzie mnie kochał, tak? i może być taki śmieszny jak Marek Ciesiółko. Marek wtedy był bardzo radosnym człowiekiem i wszyscy przychodzili do mnie i mówili mi na początku naszego małżeństwa, że oni w ogóle mi współczują, czy mój mąż w ogóle kiedykolwiek jest poważny. No ja mówię ci, taki to on jest tylko na scenie, chciałam wam powiedzieć. Ale to już tak wiecie, pomiędzy wierszami. Ale wiesz, ja tak się mówiłam, Boże, ja chcę po prostu mieć męża, który będzie służył Tobie. I który będzie mnie kochał. Są dwa kryteria, których ja potrzebuję. I ja mówię, według tych kryteriów ja się modlę o męża dla mojej córki. Wiecie, kiedy skończyła, ile skończyła lat?
3.
Zawsze się tak na nią patrzę i tak się modlę. Modlę się o przyszłość moich dzieci. Oni mówią różne rzeczy. Pamiętam, jak tata kiedyś ze mną rozmawiał, kiedy Przemek miał takie emocjonalne różne przejścia i w ogóle ja nie wiedziałam, jak to będzie, ponieważ on miał przyduszenie przy porodzie i w ogóle. I tata do mnie mówi tak. Mówi do mnie, czy ty możesz na niego patrzeć według jego przyszłości? Ja mówię, no ale to właśnie ja patrzę według jego przyszłości. Myślę sobie o różnych lekarzach i tak dalej. A tata mówi do mnie, czy ty możesz na niego patrzeć według przyszłości? Czy ty wiesz, że on mógł nie widzieć, że mógł nie chodzić przy tym przeduszeniu, które miał? Czy ty wiesz, że on mógł po prostu tak nie wyglądać? Czy to samo do mnie mówił, jak jeździłam z Oliwką na 4. stopień refluksu, tak, który jest nieuleczalny, jak byliśmy, przejeździłam 3 lata do szpitala zdrowia, Centrum Zdrowia Dziecka? Tata to samo do mnie mówi, czy ty możesz na nią patrzeć inaczej? Ja myślę sobie, że taka zagwozdka, to znaczy jak? Wyobraź sobie, że tata odpowiada na to pytanie, mówi, jak na zdrową? A ja mówię, nawet jak robi takie rzeczy, tak. Wiesz, więc ja zaczęłam patrzeć najpierw na jedno dziecko, a później na drugie dziecko, jak na zdrowe. Zaczęłam na nie patrzeć, tak jak tata mi mówił, żeby patrzył. I teraz patrzę na taką, na nich jak na przyszłość. Zobaczcie, kto z was na tej sali ma 24-27 lat? Pomachajcie do mnie łapami. Nie będę was wyciągać. No, do ile mam dojechać? Do 30, żebyście chłopaki zamachali? Ile wy tam macie?
34.
34? Nie, to nie machajcie. Dobra, ale zobaczcie, pokolenie 23-25 lat. Ile was tutaj mam? Pomachajcie, nie będę was wyciągać do nikogo. 24-25, okej, okay, dobra, takie. Zobaczcie, mamy raptem tu 2-3 osoby. A Estera macha, dobrze. Estera, bierz to, bierz, Estera, bierz. To jest w twojej rodzinie. Ja to widziałam na twojej mamie, absolutnie. Takie długowieczne rodziny, które ciągle wyglądają na czternastki. Okej, okay. Słuchajcie, ale wiesz, pani pewnie pyta, jak chcesz kupić jakieś wino, czy dokumenty musisz podawać. Tak. To tak się zdarza, tak.
Córkę wysyła.
Tak. Dobra, i wiecie co? Zobaczcie, nie ma tutaj między nami tego pokolenia. Zobaczcie, co myśmy stracili. Ja po prostu od 3 lat tata mnie upomina, żebym ja patrzyła na tych ludzi właśnie tego pokolenia w wierze, bo ich pomiędzy nami nie ma. Oni gdzieś poginęli. Nie wiem, czy to dlatego, wiesz, czytałam kiedyś taką książkę amerykańską, oni tam mówili, że to wynika z tego, że my wierzyliśmy, że tak naprawdę w latach 2000 Chrystus przyjdzie. Jakby nie nastawialiśmy się na to, żeby wierzyć w to pokolenie za nami. Słuchajcie, od 3 lat jak jeżdżę, po prostu, znaczy od 2 lata jak jeździłam do Brazylii, ale od 3 lat mnie i na pewno Magdzie Brodzie Bóg cały czas mówi, patrz na to młode pokolenie, przyzywaj ich, wołaj ich, wyznaczaj im drogę, żeby szli. Wiesz, my mieliśmy w tym kościele taki czas, kiedy mieliśmy takie właśnie pokolenie 24-latków. Wiesz, oni już wyrośli, już są starsi. I wiesz, niektórzy tutaj nie ma ich po prostu, niektórzy nas poranili, niektórych my poraniliśmy, ale ja wam powiem coś takiego. To są moje dzieci. Ja o tym nie mówiłam nigdy. I nie mówię tego po prostu, żeby się chwalić, bo to jest takie na mojej duszy taki jakiś ból, który tata na szczęście uzdrowił w ogóle, ale powiem wam jedno. Ja jak ich spotykam, albo jak ten ból spotykam w swoim życiu, to wiecie, co ja robię? Ja modlę się, żeby ich życie się zrealizowało, żeby oni weszli w swoje przeznaczenie. Ja modlę się, żeby oni weszli w to, co tata dla nich ma. Żeby nic, łącznie z jakimś bólem, który ja im spowodowałam, nie spowodowało, że oni się gdzieś zatrzymają, że oni zrezygnują ze swojego przeznaczenia. Ja uwielbiam patrzeć, jak oni coś robią w internecie. Ja ich śledzę, oni nie wiedzą o tym. Ale ja ich śledzę i cieszę się. Cieszę się z tego, że tata ich używa, że coś się dzieje w ich życiu. Jak widzę, że jest im źle, że jest im ciężko, to modlę się, ale nie przyzywam ich do tego, żeby byli tutaj, ale do tego, żeby byli tam, gdzie mają być. Żeby nie zrezygnowali ze swojego przeznaczenia i swojego powołania. I słuchajcie, jeżeli my żyjemy w Bożej tożsamości, tylko wtedy my zaczynamy rozumieć, że pokolenie poprzedza pokolenie. Mnie tata powiedział dawno temu, pamiętacie, mówiłam wam, jak stałam na takiej górze, gdzie ludzie biegli zobaczyć Bożą chwałę. Ja widziałam mnóstwo młodych ludzi, to było ponad 20 lat temu, biegnących do Bożej chwały. I Bóg mi dał wybór, czy ja mogę biec razem z nimi. Słuchajcie, cieszmy się z tych, którzy mają tyle lat i nie ma ich. cieszmy się, że oni idą z Bogiem i że oni szukają Boga. Niech oni będą przyzwani. Niech to pokolenie wróci. Niech to pokolenie wróci. Niech to pokolenie zgubione, które gdzieś straciliśmy, niech ono wróci do Bożego przeznaczenia. Niech te dzieci, które teraz nie są, będą przez nas, nie są z nami, niech będą widziane jako te, które są. Nawet czyniąc im miejsce obok nas. Wiesz, ja się śmiałam, rozmawiałam z Magdą i z Rysiem i mówię do nich przez telefon, mówię do nich, wiecie, co jest ciekawe, że ja od 3 niedziel widzę, jak siedzicie tutaj obok mnie z tej strony, nie? I mówię, aż się tak oglądam i myślę sobie, kurczę, znowu ich widziałam, nie? Ale mówię, nie, no nie ma ich, nie? I gdzie oni piszą do mnie, wiesz, będziemy na nabożeństwie. Ja mówię, no nareszcie, nie? I tak sobie myślę, że wiesz, że tata nam takie rzeczy mówi, że my możemy przyzywać ludzi, oczywiście w dobry sposób, tak? Zobaczcie, co jeżeli chodzi o nasze rodziny. Zobaczcie, ile myśmy po prostu się namodlili, żeby oni byli zbawieni. A może my ich mamy po prostu zacząć przyzywać. A może my ich mamy zacząć widzieć. A może my ich mamy zacząć wołać w duchu. Może mamy po prostu właśnie w naszej tożsamości mówić, tato, my ich wzywamy. My chcemy, żeby oni byli w Twoim królestwie, żeby doświadczyli Twojej chwały. Bez tego obciążenia. A! Ile razy ja już im mówiłem. A! Znowu mnie będą wyzywać. A! Okropne to jest. Kiedy my się uwolnimy od naszych trosk, pójdziemy do nieba, wejdziemy na górę i powiemy, tato, tego anioła tam poślij, tego anioła tam poślij. Niech będą dotknięci, niech będą przemienieni, niech będą z nami. To może być zwykła mała zwykła mała rzecz. Mój przyjaciel ostatnio do mnie mówi, Iza, po prostu zobacz, jak diabeł nas oszukuje. My ciągle walczymy z nim, wiążemy go, po prostu krzyczymy, a on nas okłamuje. Przecież to jest lewiatan. Tu było napisane, że Jezus powiedział, ja wam dam moc, żebyście pokonali lewiatana, czyli tego, który jest kłamcą. Tak? Żebyście skorpiony pokonali. Tego, które robią niszczą relacje pomiędzy wami, które powodują, że jest dyskomunikacja pomiędzy tobą a mamą. Kochacie się, ale kiedy zaczynacie mamie mówić o Chrystusie, to jakby po prostu się płyta przełączała. Tak? Mamie, mężowi, żonie. Tak? Albo jak macie komunikację z tatą, to jakbyście tylko słyszeli, jesteś pyłem ziemi. No, musisz się zmienić. Czemu ty się ciągle nie kapnąłeś, że to nie Bóg do ciebie mówi? Czemu ty ciągle wierzysz tak uparcie tym rodzajem wiary, że to Bóg do ciebie przemawia? Przecież to jest takie proste, żeby sprawdzić, czy to jest Bóg. Jest kilka wskazówek. Tak? Czy to w twoim sercu wzbudza pokój i radość? Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? A no tak, tam jest powiedziane, że my mamy pokutować. Chwileczkę. Ale musimy wiedzieć, z czego. Wiesz, do mnie kiedyś przyszła kobieta i mówi, wiesz, tam rozpoznali nade mną takie i takie rzeczy, że mam przekleństwa pokoleniowe, takie trudne rzeczy, a ja mówię, ale to zapytałaś się, pamiętasz, że byłaś na takiej modlitwie, no, a zapytałaś się, jakie to było konkretnie przekleństwo? Ja mówię, bo wiecie, jak przyjdzie ktoś do was i was zaczyna oskarżać, to zapytajcie się o konkret. Co i jak. A nie po prostu dajcie sobie ściemnić, że ty na pewno zgrzeszyłeś i dlatego takie rzeczy się w twoim życiu dzieją. Boże, ile ja się tego już nasłuchałam. To po prostu czemu my w takie brednie wierzymy? A gdzie łaska? Naprawdę ktoś nas próbuje wpędzić w uczynkowość, mówi, że dlatego, że zgrzeszyliśmy, że zrobiliśmy to, to nas spotkało. Kochani, my się już dawno powinniśmy kapnąć, że po prostu, że to jest oskarżyciel, że to jest lewiatan. Na miłość boską, czy my musimy po prostu chodzić w zakonie, żeby doświadczać miłości Bożej? Obudźmy się. Obudźmy się do Jego tożsamości. Wybierz się przynajmniej raz do nieba, albo usiądź, postaw krzesło i powiedz, Panie Jezu, najpierw Go uwielbi, pamiętaj, najpierw Go uwielbi, a później powiedz, Panie Jezu, przyjdź. Musimy porozmawiać. Coś jest nie tak z tą moją tożsamością. Albo z tymi liderami, albo z tymi ludźmi, którzy do mnie przychodzą. Proszę Cię, pogadajmy. Czy jesteście gotowi na takie wyzwanie? Amen. 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 I teraz z każdą rzeczą, którą nie rozumie. Wiesz, moja córka mówi do mnie, przychodzi do mnie ostatnio ciągle i mówi, wiesz, ja ciebie nie rozumiem, mamo, ja tego nie rozumiem, tego, wiesz, jaką miałam odpowiedź do niej, bo tak to do tej pory to jej mówiłam, wiesz, no wiesz co, to musisz tak zrobić, wiesz, masz mądrą matkę, wszyscy jej mówią, wiesz, ty masz matkę psychologa, jeszcze do tego pastora, ty to masz świetną matkę, ona wszystko ci może powiedzieć, wiesz, więc takie było dla mnie, super, masz taką świetną matkę, wszystkie koleżanki tak mówią, cudownie, cudownie. Aż w pewnym momencie powiedziałam, co ty chcesz zostać zbawicielem dla swojej córki? Chcesz jej mówić, co ona ma robić? I wiesz, co zrobiłam? Siedziałyśmy razem w kuchni, ja mówię, dobrze, to powiedz mi o tym. A teraz poproś Jezusa. I słuchajcie, Jezus przyszedł i spotkał się z nią. I Jezus jej odpowiedział. I ona była taka, odpowiedział mi. A ja mówię, dobra, a teraz pójdźmy do tej sytuacji, o której mówisz. Poproś tam Jezusa. Powiedz tą sytuację. Poproś tam Jezusa. A! Przyszedł! I co mówi? Mówi to i to. Ja mówię, co o tym myślisz, co powiedział? No wdechę. To było wdechę. Nie? I teraz jak ona do mnie przychodzi, to ja mówię... A co ci Jezus na ten temat mówi? Pytałaś się go. Rozumiesz? Bo ja stwierdziłam, że no way. Ja już nie chcę być pośrednikiem. To już jest za duże dziecko na pośrednika. Ona musi złapać tą swoją relację. Jeżeli ona ją tak złapała, w jednym momencie, siedząc ze mną przy stole, rozumiesz, co jest ciekawe, widziałyśmy tego samego Jezusa, szedł z tej samej strony i mówił to samo. Wiesz, więc jeżeli ona to tak zrobiła, zupełnie, wiesz, Johna do mnie mówiła, takie coś, wiesz, twoja córka ma ten sam dar, co ty. Ja myślę sobie, nie, to jest niemożliwe. Mój syn to na pewno, ale moja córka nie. Wiesz, ta wiara matki. Wiesz, ta wiara z mojej tożsamości wynikająca. Wiesz, wiara matki. Nie, moja córka nie, na pewno. Ona jest inna, nie? I za chwilę moja córka siedzi. Jezus przyszedł. Jezus powiedział to. I ja tak. Moje dziecko. To była prawda. A ja nie wierzyłam. Nie? Taka prosta rzecz. Po prostu tożsamość w nim. Spotkanie z nim. I wiesz, i zobacz, jak inne rzeczy, jak rzeczy wybierają innego kierunku. Jak my lubimy dyskutować o rzeczach. Co z czym się je. Jak co wygląda. A czy Duch Święty jest, czy Ducha Świętego nie ma. Wiesz, ja jestem na wielu takich spotkaniach pastorów i liderów. Tak się drapię po głowie i sobie myślę, jakbym to powiedzieć, żeby być zrozumianą. Może im od razu powiem, że byłam dzisiaj w niebie. Tylko wiesz, ja tam muszę poważnie wyglądać. Więc chodzi właśnie o to. Czy tu chodzi o to, żebyśmy poważnie wyglądali? Czy chodzi o to, żeby ta tożsamość, która jest w nas, po prostu wychodziła na zewnątrz? My potrzebujemy, kochani, nie tylko nadziei, nie tylko po prostu namaszczenia Jego, ale naprawdę potrzebujemy mówić do przyszłości. Słuchajcie, Eliasz mówił do przyszłości. Wiecie, że Eliasz mówił do przyszłości. Mojżesz mówił do przyszłości. Izajasz mówił do przyszłości, Zbyszek mówi. Widzisz, na moje źródła nie chciało się kopać dalej. My możemy mówić do przyszłości, przyzywać Bożą przyszłość, którą Bóg nam objawia. I ona przyjdzie. Jeżeli proroctwa o Jezusie są w Starym Testamencie, było powiedziane, jak przyjdzie, że będzie umęczony, to czy my nie mamy przyzywać Bożej przyszłości? Przyszła do mnie kiedyś koleżanka, która jest pastorem i mówi, słuchaj, musisz mi rozeznać, bo do mnie przyjeżdża taki prorok, ja już jestem taka zmęczona. On ciągle mi mówi, co złego się tu wydarzy. Znaczy, co tam może się stać? A ja mówię, świetnie! Ona mówi, ty też taka jesteś? Zawsze przyjeżdżałaś i mówiłaś, jak i co i tak dalej. Ale ja mówię, ale to jest świetnie. A ona mówi, dlaczego świetnie? Ja mówię, bo już wiem, o co się modlić. Ja mówię, jak nieprzyjaciel jeszcze przed tobą zdradza, to jest super. To już wiemy, jak się mu przeciwstawić, tak? Więc nie bój się tego, że coś jest wypowiadane. Nawet jak to są takie trudne rzeczy. Powiedz, świetnie. Wiem, przeciwko to, czemu się modlić. Dlaczego? Bo to tata wyznacza nam czas. Na spoczynek, na działanie, bo czas. Tata nam wyznacza czas życia. Słuchajcie. Nikt nie wyznacza nas czasu życia, jak tylko tata. Nie wierzcie po prostu, że jest inaczej. Słuchajcie, ja pracuję z pacjentami, którzy są nieraz ciężko chorzy. Ostatnio przyjechała pogotowie, musiało zabrać takiego pana. Siedzieliśmy tak w gabinecie, myśląc, czy wejdzie do nas, czy pojedzie pogotowie. Ja miałam taką myśl, bo ostatnio rozmawiałam z dużą ilością lekarzy i rozmawiałam z koleżanką, która też mi tak powiedziała. I wiesz, i ona mówi do mnie tak, Iza, ja rozmawiam po prostu z tymi lekarzami. Ja pytam się, a co z tym? Bo mówię, ja jestem taka ciekawa, a co z tym, a co z tym? A oni mówią, wiesz co? Już ja prawie wymieniłam jej imię, straszne. W każdym bądź razie oni mówią do mnie, wiesz co? Wiesz co najfajniejsze jest w tych lekarzach, że wszyscy oni mówią, cała nadzieja jest w Bogu. Medycyna tak mało może, my tak mało możemy. Cała nadzieja jest w Bogu. Wszystko przez wiarę. Czy coś ci to mówi? Wszystko przez wiarę. Wszystko w naszym życiu powinno się dziać przez wiarę. Słuchajcie, niewierzący nas po prostu, że tak powiem, do pionu stawiają, pokazując nam, że wszystko dzieje się przez wiarę w naszym życiu. Przez wiarę możesz przyzywać swojego męża. Przez wiarę możesz przyzywać swoje dzieci. Przez wiarę możesz przyzywać swoje przeznaczenie. Przez wiarę możesz przyzywać po prostu swoją dobrą przyszłość. Ja to robiłam kilkanaście razy w mojej rodzinie. Przyzywając przez wiarę to, co dobrego Bóg mi powiedział, pomimo tego złego, które oglądałam. Chyba muszę powiedzieć, uwaga, teraz zgrzeszę, taka karma. Każdego z nas. że my musimy nauczyć się żyć przez wiarę, w Bożej tożsamości, bo słuchajcie, te wszystkie miejsca, one powinny nas prowadzić do takiej pokuty. Tato, wybacz mi, znowu mnie opadły lęki. Tato, wybacz mi, znowu mnie opadły strachy. Tato, zobacz, co ja robię. Martwię się tymi ludźmi po prostu. Przecież ja nie jestem zbawicielem, żeby im wyjaśnić życie i świat. Przecież ja nie jestem... Wiesz, ja rozmawiam po prostu, ja dużo pracuję i z katolikami, i z protestantami przez różne swoje rzeczy. Ja naprawdę muszę się modlić, co ja mam do nich mówić. Naprawdę muszę się modlić, ale jest powiedziane, że kiedy przyjdziecie, to Duch Święty, i będą was wodzić na sądy, to Duch Święty powie wam, co macie mówić. Tak? A my już się boimy, co ja powiem, jak ja powiem, czy ja to dobrze powiem, czy ja nie tak powiem. Jeżeli moja tożsamość jest z Nim, to ja nie boję się powiedzieć tego, co mam powiedzieć. Ale nie tego, co myślę, że będzie mądre, że będzie właściwe, że będzie zgodne z doktryną, że będzie takie, jak ma być. Ale będzie takie, jak Duch Święty powie, że ma być, żeby wszystko było dookoła zmienione. Nasz najbliższy przez lata przyjaciel, kiedy był po prostu zaćpany i pijany, nawrócił się, przyszedł do naszego pokoju i po prostu siedział i mówił dyrdymał. I mój kolega próbował mówić mu, wiesz, Chrystus cię kocha, musisz się nawrócić, swoje życie musi się zmienić. A on był taki, wiesz, dusza towarzystwa, ale wiesz, kochany czarku, to jeszcze może być różnie, bo Chrystus jest jednym z bogów i w ogóle... Ja siedziałam na kanapie, byłam taka wkurzona, że nie mogę pójść spać. Że wiecie co? Mówię, co mam powiedzieć, Boże? Słyszę, że mam powiedzieć, że Bóg cię kocha. Więc tam cała taka polityczna dyskusja, wiesz, taka co kto może i w ogóle doktrynalna i w ogóle, bo facet był oczytany w filozofii. A ja mówię, wiesz co? Bóg cię kocha. Wiesz? I on mówi, ale wiesz, ale ja mówię, ale to słuchaj, Bóg cię kocha. Wiesz? Jeszcze ten pijacki głos miałam tak powtórzyć. Bóg cię kocha, wiesz. A on mówi, ale wiesz, ale ja mówię, ale Bóg cię kocha. Wiesz, ile razy musiałam powtórzyć to Bóg cię kocha? Chyba 6 razy. Ale wiesz co, nawrócił się. A później został naszym, później się ochrzcił. A później został naszym drugim pastorem. Ksiądz, u którego się spowiadał, bo jeszcze wtedy byliśmy grupą charyzmatyczną, to po prostu przy trzecim kółku powiedział, ja ci już daję rozgrzeszenie, idę, ja nie mogę, po prostu ten człowiek po prostu, on moje serce otwiera, on po prostu naprawdę Boga szuka. Wiesz, i uciekł. Później on został ten człowiek naszym drugim pastorem, nawrócił się, bo Bóg go kochał, a nie dlatego, że ja mu udowodniłam jakąś doktrynę i podobnie jest z każdym z nas. Super, jak zbudziłam wśród was zgorszenie. Super, jak zbudziłam wśród nas, w was pożądanie. Jeżeli zostaliście letni, kurczę, będziemy się modlić o letnich. Tata chce, abyśmy wszyscy weszli w miejsce Jego tożsamości i zaczęli przebywać z Nim. On nas ukochał i chce, abyśmy na stale zamieszkali w Nim, w Jego intymności. Tak byśmy naprawdę mogli mieć wpływ na osoby dookoła nas, ale nie przez naszą produkcję, ale przez to, że On nas ukochał ponad życie. Że On nas ukochał ponad życie. Kiedy zanurzymy się w Nim, to wszystkie inne rzeczy będą naprawdę ustawiać się na swoim miejscu. Naprawdę będą wyglądać tak, jak mają wyglądać. Tak? Jeśli czujesz się samotny, zaproś Jezusa. Zacznij z Nim rozmawiać. Nie po to, żeby... Jeżeli mam taki zwyczaj, jak się na tym złapałam, nie wiem, z czego to wynika, że nawet jak coś strasznego się dzieje, ja muszę Go o coś prosić, to ja wolę z Nim pobyć i poprzebywać. Wiesz, jakoś tak sobie myślę, że wiesz, że zanim zacznę Go o coś prosić, to mam coś takiego w sobie, że jak ja już z Nim pobędę, to mi po prostu wszystko opadnie, tak? Że ja Go potrzebuję przede wszystkim po to, żeby z Nim być, nie? Żeby z Nim przebywać. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale jeżeli nie masz, to takiego doświadczenia potrzebujesz. Intymnego spotkania z Bogiem. Jeśli Go już dawno nie miałeś, to takiego doświadczenia potrzebujesz. To nie musi być doświadczenia spotkania z Nim w kościele, chyba że tam Go spotykasz. Ja po prostu się śmiałam, że mnie mówili, że mam wejść do nieba drzwiami, a ja mówię, ja w życiu tam drzwiami nie wchodziłam. Ja zawsze po prostu jakoś tak tam byłam po prostu. Ale na przykład zawsze się z Nim spotykałam w ogrodzie. W ogrodzie, który wiem, że był ogrodem Eden. A gdzie ty byś chciał spotkać z Bogiem? Może w swoim ogrodzie? Może w jakimś lesie? Może na jakiejś ławce? Ja nieraz tam idę, mówię, wow, ta ławka to jest tak jak w lisach. Ewa, słyszysz mnie? Ta ławka to jest tak jak w lisach, tylko ta w lisach jest zepsuta. I bujam się z Bogiem na tej ławce. Bóg spotyka się z Tobą w takich miejscach, które są dla Ciebie takimi najlepszymi miejscami na spotkanie. Bo tam czujesz się naprawdę bezpieczny. tam czujesz się naprawdę w Jego obecności. Kiedyś zrobiliśmy takie ćwiczenie na psychoterapii, słuchajcie, w szkole. Kobieta do nas mówi tak: słuchajcie, chciałabym, żebyście się spotkali z Bogiem, ale jest taka jedna rzecz, dosyć ważna w tym spotkaniu. Musicie się z Nim spotkać całkiem nadzy. I wszyscy: ojejku! Wiesz, i teraz wybierzcie sobie takie miejsce, gdzie tacy nadzy byście się z Nim spotkali. Najgorsza część była na końcu, bo mieliśmy to narysować. Więc większość ludzi z takimi długimi włosami się rysowało. Albo za jakimiś liściami, żeby to przejść, tak? Ale ciekawe było to nasze doświadczenie, że my wszyscy jakby szukaliśmy takiego miejsca najbardziej bezpiecznego. Albo ktoś spotykał się w domu, który był takim jego miejscem, wiesz, bezpiecznym, rysował przedmioty. Ja na przykład spotkałam się w ogrodzie. Wiedziałam, że to jest zaczarowany ogród, nie? I słuchajcie, spotkałam się, to ćwiczenie było 15 minut. Ja po prostu poczułam się taka wypoczęta, jakbym tam siedziała 2 godziny z nim. On tyle do mnie mówił, wiesz, a ja siedziałam taka goła przed nim i tak myślałam tylko o tym, jaka ja jestem goła. Wiesz, i po prostu, oczywiście miałam długie włosy w tym spotkaniu, nie? Ale wiesz, ja myślę, że my potrzebujemy takiego dogonasa spotkania z Panem Bogiem. Wybaczcie, że tak mówię, jeżeli was gorszę. Ale takiego po prostu bez tych wszystkich naszych odsłon, przesłon, podsłon, tych religijnych zasłonek, wiesz, my ciągle myślimy to, że Bóg jest za tą zasłoną w tym miejscu najświętszym. Zapominamy o tym, że Jezus tą zasłonę złamał na pół. Tak, że ona, a raczej ona pękła, kiedy On umarł za nas na krzyżu. Po to, żebyśmy się mogli z nią spotkać osobiście. Ale to ćwiczenie dało mi tyle do myślenia, że ja pomyślałam sobie, no tak, my ciągle chcielibyśmy się z Nim spotkać, ale tak, żeby się tak wychylać do tego spotkania, nie? Ja to mam takie coś, pamiętam, na spotkaniu Bóg mnie zaprosił, spotykam się z Nim i nagle sobie myślę, zaraz, ja jestem w Olsztynie, zaraz musi się zacząć nabożeństwo. Przecież nie powiem Markowi, że byłam w zachwyceniu przez 2 godziny. Tutaj tyle nabożeństwa nie trwają. W Warszawie mogę sobie na to pozwolić. I wiesz, miałam taki dylemat i zaczęłam schodzić po schodach. Szłam do tronu Bożego i rozumiem, zaczęłam schodzić po schodach, bo pomyślałam sobie, co ja powiem mojemu Markowi. Wyobrażacie sobie to? Ja dopiero jak zeszłam na dół, to sobie zdałam z tego sprawę, co ja robię. Zobaczcie, jak często my tak robimy. Zmagamy się z naszymi lękami, z naszymi złościami, z naszymi smutkami. Zmagamy się ze śmiercią. Zmagamy się z trudnościami. I ciągle nie idziemy do Chrystusa. My naprawdę myślimy, że jakby to, z czym my się zmagamy, to jest coś, co jest wielkim grzechem i powoduje, że On nie chce się z nami spotkać. On chce się z nami spotkać. Zmagamy się z naszymi małżeństwami, z nieporozumieniami między nami. I kompletnie nie widzimy, że On chce się z nami spotkać i On chce naprawdę rozwiązać te rzeczy. Że możemy Mu zaufać. Ja wiem, co ja mówię. Jak ja pokłóciłam się z moim mężem, to się nie modliłam. Bo wiedziałam, że jak się pomodlę, to wiedziałam, co Pan Bóg mi powie. Że mam się z Nim pogodzić. No więc ja wolałam się nie modlić, bo wiedziałam, że On mi to powie, tak? I no bo ja przeważnie myślałam, że jak ktoś tu jest winny, to jestem winna ja. Nie? No więc są takie momenty, że ja muszę zdecydować się, dobrze, Panie Boże, stanę przed Tobą naga i powiem Ci, dobrze, to ja! Nie, a tata mówi, nie, no to tak dokładnie nie było. I nagle się okazuje, że on widzi całą prawdę, jak to zaistniało. Ale jeżeli ja nie potrafię, boję się zaakceptować jego rozwiązania, to ja naprawdę nie mam w nim tożsamości. Ja naprawdę ciągle myślę, że to jest ten, który chce mnie ukarać. Ten, któremu ciągle się jeszcze nie podoba. Że jeszcze muszę się więcej modlić, jeszcze więcej rzeczy zrobić muszę, żeby po prostu być bliżej Niego. Łaska. I miłość. I miłość. Ja ostatnio, pamiętacie taką piosenkę, już na koniec powiem, Ania śpiewała, doskonała miłość usuwa wszelki strach. Pamiętacie to? Doskonała miłość, to było na koniec piosenki, tak zaczęła śpiewać w duchu. Doskonała miłość usuwa wszelki strach, doskonała miłość usuwa wszelki strach, to tam jest na tym nagraniu, posłuchajcie. Ja tak siedzę, wiesz, w środku nocy, słucham tej piosenki i nagle mnie olśniło, że już jest ta doskonała miłość, która usuwa wszelki strach. To jest Jezus. Jezus. Czyli doskonała miłość siedzi przy mnie. Ja nie muszę mieć doskonałej miłości. To Jezus, kiedy ja z Nim jestem, On swoją obecnością usuwa z mojego życia wszelki strach. Że sobie nie poradzę, że nie ma siły. On usuwa wszelki strach. On usuwa wszelki strach. I czyni rzeczy nowe.